Witam was wszystkich, mili bracia, siostry zgromadzeni tym dalszym piliżem, na którym opiera się zdrowy zbór, zdrowa społeczność, to są mniejsze grupy domowe. Z tego wielkiego społeczeństwa wytworzone mniejsze grupy domowe, które są bardzo potrzebne. Przed tygodniem mówiłem o tym, jak potrzebne jest niechać się inspirować tym, który właściwie przynosi tutaj to życie, który zna Jezusa o wiele lepiej niż ktokolwiek z nas, ludzi, i On nam może być takim prostrzednikiem ku temu, abyśmy czynili to, co jest wolą w niebie, aby działo się i na ziemi. A żeby ta inspiracja nie tylko dotyczyła pastora, czy starszych, albo usługujących we wielkim społeczeństwie, więc są potrzebne i mniejsze grupy domowe. Dlatego, że one zabezpieczą nam nie tylko studium Pisma i jakąś aplikację tego Bożego Słowa, ale umożliwią nam dzielić się swoimi przeżyciami, powiedzieć o swoich problemach, powiedzieć o swoim życiu osobistym, o swoich potrzebach, za które później w tej grupie można się wspólnie modlić. I właśnie jeżeli to istnieje w zborze, tak jest to jeden właśnie z tych punktów, które pomagają ku temu, aby cała ta społeczność rosła. Więc w takich myślach byśmy chcieli dzisiaj pozostać i znowu przypomnieć sobie to wielkie posłanie Kościoła, które Jezus odkazał w Ewangelii Mateusza w 28 rozdziale, w 19 wierszu. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazał. Oczywiście w pierwszym rzędzie jest to zadanie dla misjonarzy, którzy wyjeżdżają gdzieś do tych dalszych krajów, do tych wszystkich narodów i służą tam, i my temu rozumiemy i wspieramy. Wspieramy Monikę Turoń, która w Afryce, tam między tymi najbiedniejszymi czy najpotrzebniejszymi, jest tym zwiastunem Ewangelii i właśnie dołączamy do tych wszystkich, którzy sponsorują tą jej służbę. Sponsorujemy Pala, który tak samo właśnie czyni uczniami ludzi na Ukrainie, młodych ludzi, którzy perspektywnie mogą w tej służbie rósć i mogą być błogosławieństwem w tym ich regionie. Ale czy to wszystko? Czy to jest właśnie zadanie tylko dla tych niektórych misjonarzy? Ja jestem przekonany, że to jest posłanie dla każdego wierzącego człowieka. Posłanie dla każdego jednego z nas, abyśmy szli i czynili uczniami drugich. A żeby czynić uczniami drugich, trzeba być najpierw uczniem, trzeba najpierw coś wiedzieć i później mogę coś dać. Może wspominacie w 90-tych latach, początkiem, w roku 90, w szkołach skończyła nauka obowiązkowa języka rosyjskiego. I z wielkim impulsem przeszło się na język angielski. I te biedne nauczycielki, które całe lata umiały po rosyjsku, dostały zadanie, żeby uczyć dzieci po angielsku. I niektóre z nich były może dwie lekcje przed tymi dziećmi. O dwie lekcje szybciej uczyły się, żeby to, co się nauczyły, przedały tym dzieciom. Nie było innej możliwości. A więc nie musimy wszystko wiedzieć. Nie musimy mieć doktorat z teologii, aby być właśnie tym, który będzie uczył tych drugich. A nie trzeba zaczynać od Afryki, od Chin, ale można zaczynać od własnych dzieci, od swojej żony, od męża, od sąsiadów, od tych najbliższych, za których przede wszystkim jesteśmy odpowiedzialni i tam możemy być użyteczni. Możemy być użyteczni na szkółce niedzielnej, w doroście, w młodzieży, gdzie właśnie tą młodą generację ktoś ma właśnie przygotowywać, czynić z nich uczni, aby oni później mogli znowu wstępować względem młodszych, aby ich znowu uczyć. To wielkie posłanie jest niesamowite, dlatego że ono stale płaci przez 21 stuleci i płaci dla każdego jednego z nas. Właśnie to uczenie, to czynienie uczniami, to nie jest przede wszystkim o informacjach. Ale co prawda, oczywiście, trzeba coś wiedzieć, ale to czynienie uczniami to jest właśnie dzielenie się o życiu. To jest właściwie przybieg albo wydarzenie mojego życia, które Jezus Chrystus zmienia, na które działa. Wspomnijcie, kiedy zakochaliście się do partnera. Możeście go w ogóle nie znali, albo małoście go znali, ale kiedy zaczęliście spędzać z nim czas, to nagle umieliście godzinami opowiadać o tym człowieku drugim ludziom, może rodzicom, tym najbliższym. Dlatego, że wasze serce było dotknięte właśnie tym, czym on obogacił albo ona obogaciła wasze życie. I potrafiliście opowiadać. I właśnie kiedy Jezus dotyka moje serce, czyni pewne zmiany w moim życiu, to ja nie muszę jeszcze znać całej Biblii, a ja mogę drugim opowiadać, ja mogę drugim mówić o czymś, co jest moim życiem. A właśnie takie osobiste świadectwo często jest o wiele więcej przekonywujące niż tylko jakieś informacje, które na przykład podają świadkowie Jehowi, które mają nauczone i zawsze wiedzą, w jaki sposób odpowiadać na jaki argument. Nie wiem, czy fascynowaliście się tym, kiedy czytacie Ewangelię i widzicie tego Jezusa, jak on bardzo praktycznie przedstawia Ewangelię. Jak on używa tych wszystkich przykładów z rolnictwa, dlatego że właśnie Żydzi przede wszystkim interesowali się rolnictwem. Jego podobieństwa, jego alegorie, obrazy. Ile one dotyczą życia. My już co prawda mało znamy tą ich kulturę, ich zwyczaje, ich język, więc czasami potrzebujemy coś przeczytać w jakimś komentarzu. Ale dla tych ludzi, którzy to znali, którzy znali właśnie tą swoją kulturę, tą swoją religię, bardzo dobrze rozumieli Jezusowi. Dotykało ich się to i za Jezusem szły wielkie zastępy ludzi. Zawsze, kiedy chcemy poznać jakąś prawdę, potrzebujemy iść gdzieś na ten początek, gdzieś, gdzie rodziły się te żywe, te zdrowe zbory. I chciałbym dzisiaj popatrzeć się na takie trzy te zbory z okresu albo z Księgi Dziejów Apostolskich, które mogą nam coś powiedzieć, które mogą nam pokazać pewne modele, które nie są jak przez kopirak, ale które miały jakiś rozwój i które zmierzały do jakiegoś celu. Oczywiście pierwszy zbór to był ten zbór jeruzalemski, zbór w Jeruzalemie. Zbór, który powstał w Pięćdziesiątnicę i miał zaraz 3000 członków. To był taki dobry start, o który może śnią niektórzy ewangeliści, niektórzy, którzy zakładają zbory w naszej republice, a na razie nie wiem, żeby komuś się udało tak na pierwszym nabożeństwie zaraz powiedzieć, tak, jesteście naszymi nowymi członkami, 3000 ludzi. Dzieje apostolskie, drugi rozdział od 41 wiersza przeczytam. Ci więc, którzy przyjęli słowo Jego, zostali ochrzczeni i pozyskanych zostało owego dnia około 3000 dusz. I trwali w nauce apostolskiej i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach, a dusze wszystkich ogarnięte były bojaźnią, albowiem za sprawą apostołów działo się wiele cudów i znaków. Wszyscy zaś, którzy uwierzyli, byli razem i mieli wszystko wspólne. I sprzedawali posiadłości i mienie i rozdzielali je wszystkim, jak komu było potrzeba. Codziennie też jednomyślnie uczęszczali do świątyni, a łamiąc chleb po domach, przyjmowali pokarm z weselem i w prostocie, a codziennie zaś pomnażał, Pan zaś codziennie pomnażał liczbę tych, którzy mieli być zbawieni. A jeszcze do tego dołączę czwarty wiersz z czwartego rozdziału Dziejów Apostolskich. Wielu zaś tych, którzy słyszeli tą mowę, uwierzyło, a liczba mężów wzrosła do około 5000 ludzi. W czwartym rozdziale już tylko mężów. A na pewno tam były siostry, na pewno tam były dzieci. Masa ludzi. Oni w świątyni się spotykali na te nabożeństwa w dzień zmartwychwstania Jezusa, a później po domach łamali chleb. Czyli mieli takie grupy domowe, ale mieli też i duże nabożeństwa. Ale to, co było ciekawe dla nich, że co prawda apostołowie odważnie kazali, działy się cuda i to przyciągało ludzi. I właśnie w tej atmosferze, w tego, że codziennie nowi członkowie jakoś w oczach apostołów zacieniło się to wielkie posłanie, idąc na cały świat. Oni pozostali w Jeruzalemie. Oni byli bardzo ofiarni. Ci ludzie potrafili wszystko, co mieli, sprzedać i zabezpieczali się wspólnie. Byli skoncentrowani na siebie, na swój zbór. Byli wspaniałymi ludźmi. I właściwie ani nie potrzebowali reszty świata do tego, aby być szczęśliwymi, aby być pełnymi entuzjazmu z tego, co Jezus uczynił w Jeruzalemie. Ale już w 8 rozdziale czytamy od początku, 8 rozdział, 1 i 4 wiersz. W owym czasie rozpoczęło się wielkie prześladowanie zboru w Jerozolimie i wszyscy, z wyjątkiem apostołów, rozproszyli się po okręgach wiejskich Judei i Samarii. Ci, którzy się rozproszyli, szli z miejsca na miejsce i tam zwiastowali tą dobrą nowinę. To znaczy ten zbór bardzo szybko wyrósł. Bardzo wielka ta ekspansja, ale przyszedł czas, kiedy się zatrzymał i zaczął się gwałtownie zmniejszać, dlatego że to prześladowanie spowodowało, że tutaj jest napisane wszyscy, no tak powiedzmy większość tych ludzi rozproszyła się po Judei i Samarii, aby napełnić to wielkie posłanie. Nie wiem sobie wytłumaczyć, nie znam wytłumaczenia, dlaczego apostołowie pozostali w Jeruzalemie. Że nawet we chwili, kiedy zaczęło to prześladowanie, kiedy zaczęli ludzie właśnie odjeżdżać do Judei i Samarii, że im się nie wspomniało, że przecież Jezus im powiedział, rozpoczynacie w Jeruzalemie, ale później trzeba iść dalej. I pozostali w Jeruzalemie, aby się wystawić temu największemu prześladowaniu. I właściwie wszyscy, z wyjątkiem Jana, umierają tragicznie gdzieś tam w okolicy Jeruzalemu. Ale nie tylko to. Ten zbór był z początku przede wszystkim z Żydów. I każdy, kto z jakiegoś innego etnika chciał dołączyć do tego zboru, tak musiał się dostosować do tej kultury żydowskiej. Tam nie było innej możliwości. I myślę, że to też był jeden z takich powodów, gdzie dochodziło do pewnego napięcia. W 15 rozdziale Dziejów Apostolskich czytamy, że musiał bardzo kategorycznie apostoł Piotr i Jakub ingerować, żeby po prostu nie zmuszali tych ludzi, którzy pochodzili z pogańskich narodów, do tego, aby wszystkie te obrządki, a wszystkie te zakony, a te przykazy, a nakazy, aby dotrzymywali w celu tego, aby byli tymi prawdziwymi wierzącymi ludźmi. I po 40 latach ten zbór przestaje istnieć. W 70 roku zniszczenie Jerozolimy znaczyło zniszczenie tego zboru, który miał taki rakietowy start, ale który po prostu całkowicie nie zrozumiał tego, co odkazał im Jezus. A więc ten drugi zbór antiochijski był właśnie inny w tym, że już w prowadzeniu tego zboru nie byli tylko Żydzi, ale byli tam ludzie z różnych narodów. I właśnie kiedy czytacie o antiochijskim zborze, tak tam jest wymianowane wiele imion na początku, którzy byli w tym prowadzeniu tego zboru. I powiecie sobie, no co mi te imiona mówią? No przede wszystkim mówią nam to, że to nie były tylko miana żydowskie, ale że to byli ludzie z różnych stron, z różnych etnik. I oni w tej tajemnicy jedności w Duchu Świętym potrafili się zjednoczyć, aby prowadzić ten zbór, ale żeby go pozostawić misyjnym, takim multietnicznym zborem, który właśnie zaczynał wysyłać misjonarzy. Który zaczynał wysyłać tych najlepszych ludzi, dlatego że Paweł i Barnaba był ten, za którego w Antiochii modlili się i powiedzieli: idźcie dalej i posyłajcie dalej. Też jest ciekawe, że w 11 rozdziale od 27 wiersza Dziejów Apostolskich czytamy, że w owym czasie przyszli do Antiochii prorocy z Jerozolimy, a Agabus przepowiedział, natchniony przez Ducha, że nastanie głód wielki na całym świecie. A on nastał za Klaudiusza. Wówczas uczniowie postanowili posłać, każdy według możliwości, doraźną pomoc braciom, którzy mieszkali w Judei, co też uczynili, przesławszy je starszym przez Barnabę i Saula. Jerozolimski zbór był bardzo ofiarny. Mieli wielkie konto, dlatego że dużo ludzi sprzedało wszystko, co mieli. Ale oni to rozdzielali między sobą. A antiochijski zbór, aniżby znał tych ludzi w Judei, on wziął, robili takie podarunki i posyłali do tych poszczególnych zborów, do Judei, do Jeruzalemu. Ten zbór, który był tak krytycznie nastawiony do tych wierzących z pogan, przyjmuje dary, dlatego że ten zbór antiochijski miał to misyjne posłanie. I w tym względzie możemy widzieć, że właśnie ten zbór jest takim dobrym przykładem tego, aby widzieć dalej. Przykładem tego, aby spotykać się nie tylko dla tego, aby zabezpieczyć swoje potrzeby, ale spotykać się właśnie tego, aby pytać się: Panie, gdzie są potrzeby, które Ty widzisz, abyśmy my napełnili? I ten antiochijski zbór był daleko większym błogosławieństwem dla napełnienia tego posłania, aniżeli ten jeruzalemski. Chociaż nie podważam wartości tego jeruzalemskiego, który był właśnie na początku, ale był trochę inny. A kiedybyśmy się popatrzyli na zbór w Efezie, to tam apostoł Paweł przebywał 3 lata w tym zborze i co najmniej 2 lata uczył w domu v škole Tyranosa učil codenne tých učni, že by oni później naučali dalších. I jest tam také ciekawe słowo, že všichni mieszkańcy Azji słyšeli słowo pańskie. Všichni mieszkańcy Azji. To nie znaczyło, že apostol Paweł tam objechał za te 3 lata wszystkie te miejscowości. On codziennie przychodził do tej szkoły, uczył, przygotowywał ich, a oni właśnie wychodzili i na tych swoich miejscach, na tych różnych miejscach znowu to, co od apostoła Pawła słyszeli, to przedawali dalej. I w tym czasie było wielkie błogosławieństwo, wielkie przebudzenie. Wiele ludzi przyjęło Jezusa, dlatego że oni czynili właśnie to, co apostoł Paweł powiedział. A do tego są potrzebne właśnie te mniejsze grupki, w których można daleko łatwiej zaprosić, można daleko łatwiej dojść do ludzi, którzy, powiedzmy, by nie przyszli do tego wielkiego zgromadzenia, którzy mieszkają gdzieś dalej i nie jest im to możliwe. I tak bardzo szybko, za krótki czas rozniosła się Ewangelia po całej tej Azji. Jest taki bardzo ładny obraz jednego morskiego zwierzęcia, które jest takim może symbolem albo takim skrytym obrazem właśnie tego, o czym dzisiaj mówię. A to jest ośmiornica, chobotnica po czesku, która ma tych chapadla, tych ramiona, tych 8, a wszędzie dosięgnie. W jednym czasie potrafi na wszystkie strony się dotykać. Parę rzeczy ciekawych z tego jej życia. Ona jest bardzo czuła na to, kiedy zmienia się temperatura. Kiedy jest w tym morzu chłodniej albo cieplej, ona bardzo szybko to zauważy, że coś się dzieje. A jest też bardzo czuła na szpinę, na brudną wodę. I we chwili, kiedy coś z tego się dzieje w tej wodzie, ona zmienia swoje miejsce i wyszukuje to, na które jest przyzwyczajona. Oby Kościół był taki czuły, który pierwszy w tej społeczności zareaguje, że coś się dzieje. Coś chłodnie, albo coś jest zbyt gorące, coś jest zbyt szpinawe i trzeba reagować. Ta dalsza ciekawa rzecz jest, że kiedy jakaś wielka ryba ugryzie to jedno ramię, to ramię dorośnie. Znowu. Nie straci całkiem na zawsze już to tych choboty, ale one są w stanie dorość. To jedyne, co może ją zniszczyć, to kiedy utniecie jej głowę. To wtedy przestaje istnieć. Głową Kościoła jest Chrystus. Jeżeli nie jesteśmy połączeni na tę głowę, Kościół nie żyje. Ale ta tajemnica tego Kościoła jest, kiedy jest ten Kościół, ten zbór rozłożony na tych więcej mniejszych społeczności. I przyjdzie nieprzyjaciel i zaatakuje na któreś to ramię. Ale nie zniszczy się cały ten zbór. Nie ucierpi cały ten zbór tą ranę. Ale dlatego, że jest dalsze grupy, które pozostają w tym zdrowym środowisku i które właśnie trzymią ten zbór, tą społeczność, a ta zaatakowana część może znowu doznać uzdrowienia i może znowu się rozwijać dalej. A jeszcze jedna ciekawa rzecz jest, że kiedy utnęli to jedno ramię, to ono przez jakiś czas jeszcze zachowywało się tak, jakby było częścią tej ośmiornicy. Okazało się, że każde to ramię ma swój niezależny nerwowy system, który jest takim jakoby małym mózgiem, który organizuje każde to ramię indywidualnie. I dzięki temu właśnie przez jakiś czas ono potrafiło się jeszcze poruszać. Jak mądrze Pan Bóg stworzył to zwierzę, które my mamy 2 ręce, a czasami ich nie umiemy skorygować, gdybyśmy ich mieli 8. Ale ten zbór, kiedy właśnie obogaca się tym, że każdy w tym swoim wieku, czy w tej swojej grupie, dzięki swojemu obdarowaniu, dzięki swojemu poznaniu może niezależnie po prostu czynić tą bogatą społeczność w to, co ludzie potrzebują, a co jest później przyciągające. Więc taki model zboru, który ma te mniejsze grupy, tych 8 ramion, dosięgnie na wszystkie te potrzeby i będzie czuł daleko prędzej to czułe prowadzenie Duchem Świętym. W końcu chciałbym teraz to, co powiedziałem, jakoś zaaplikować do naszego zboru. Jak wygląda ta historia tego naszego zboru? Historia naszego zboru właśnie powstawała tym, że były grupy domowe. Ludzie schodzili się koło Bożego Słowa, urykały gdzieś tam w jednym domu, w jednej rodzinie. Schodzili się u kantorów w Milikowie czy w Koszarzyskach w Milikowie, u Tomiczków, w Tyrze, u Bruzdów, później u Tacinów. I te grupy domowe, tam wiele z tych ludzi przeżyło znowu zrodzenie, przeżyło napełnienie Duchem Świętym. Tam z tych domowych spotkań przez tydzień, wieczorem, później przychodzili, aby dzielić się świadectwami w niedzielę na wspólnym nabożeństwie. To była ta pierwsza generacja, która właśnie z tego czerpała. To była ta siła. Brat Kaleta często odwiedzał te poszczególne miejsca. Może było jakieś jeszcze dalsze miejsce w Nytku, czy podpowiedzcie mi, gdzie jeszcze spotykali się po domach, aby tam stąd właśnie przychodzić, zapraszać dalszych ludzi na te wspólne nabożeństwa, które były obogacane właśnie tymi osobistymi spotkaniami. Nie mogę nie wspomnieć grupę domową na Sośnie u Czesława Czutka. Przez lata, to już jest ta nasza generacja, modlili się, czuli tą odpowiedzialność nie tylko za ludzi, którzy chodzili do tego zboru, ale czuli tą odpowiedzialność za to osiedle, za to sídliście na Sośnie, za które modlili się. I Pan Bóg pobłogosławił. W końcu powstał z tego zbór. I teraz w niedzielę właśnie jako samodzielny zbór będę instalował pierwszego pastora tego zboru, Kubę Wrtanie. Modlijcie się za tą chwilę, dlatego że właśnie to jest to jedno ramię, które tutaj z tego zboru wydłużyło się aż na Sosnę. Ten zbór wygenerował tych ludzi, którzy mogli tam zwiastować Ewangelię. Przy jednej wizytacji w czeskim Cieszynie, czeski Cieszyn ma jedną grupę, jedną stację w Karwinej, ten brat powiedział, pyta się mnie, a zauważyłeś, że ta stacja jest o wiele misyjniejsza niż wasz zbór w Cieszynie? Kochałem ten zbór w Karwinej, ale wydawało mi się, że my w Cieszynie jesteśmy misyjniejsi niż ten malutki zbór, który miał 23 członków. A on powiedział, weź kalkulator i zlicz, ile przybyło tam członków w zeszłym roku, a ile u was. I okazało się, że myśmy tam mieli gdzieś tam 3 czy 4% z 250, ale oni mieli 20%, dlatego że im tam przybyło, ja nie wiem ile, 5 członków dla 20. Właśnie to, aby zbór rósł, jest daleko efektywniejsze, kiedy każda ta jedna grupa będzie się starać, zaprosić, będzie myśleć na tych bliskich ludzi, na konkretnych ludzi i z nimi pracować. Jest to o wiele efektywniejsze niż to, kiedy jeden wielki zbór, a w tej podświadomości sobie mówimy, to oni zrobią, to ja nie muszę. Co ja? Ja jestem ten mały członeczek, który siedzi gdzieś tam w tyle w ławce. Chciałbym powiedzieć, że właśnie taka mniejsza grupa zborowa dzisiaj w naszym zborze to jest grupa dorostu. To jest młodzież. To są wtorkowe spotkania modlitewne. One są trochę inne niż to niedzielne nabożeństwo albo właściwie i to czwartkowe nabożeństwo. Dlatego, że oprócz wykładu Bożego Słowa, oprócz modlitwy, jest tam ta możliwość, aby wzajemnie się zdzielać, aby wzajemnie później reagować na to Boże Słowo. A to jest bardzo ważne, abyśmy nie tylko byli słuchaczami, ale mogli właśnie powiedzieć, jak to w moim praktycznym życiu wygląda. I wierzę, że czy w doroście, czy w młodzieży, ci, co prowadzą, są zainteresowani, aby ci młodzieżowcy wzajemnie dyskutowali. Nie tylko o głupotach, ale o swoim życiu duchowym. I to jest to wielkie posłanie, za które powinniśmy się modlić, żeby tam było. Dlatego, że z tego wychodzi ten wzrost. Mamy tutaj znowu po wakacjach grupkę tych domowych obywateli, którzy tutaj mieszkają w tym naszym dużym zborowym obiekcie. Są to bardzo fajne grupy, dlatego że mamy tam zawsze jakąś myśl, jakąś prawdę z Bożego Słowa, ale to, na czym się opiera ta grupa, jest, że rozmawiamy, że dyskutujemy, że oni kładą pytania, że próbujemy szukać na to odpowiedzi. I oni sobie to bardzo cenią, że właśnie jest tam ta dyskusja, że oni mogą się tam pytać i mogą dostawać odpowiedzi. Z tego właśnie wychodzi ten prawdziwy wzrost. Spotkania maminek, tych małych, które organizowały się tutaj w Gródku. Dzięki Bogu za to, że ktoś się poświęca temu, aby mogły się spotykać mamy na urlopie macierzyńskim, tym niełatwym urlopie, gdzie dużo jest problemów i gdzie o dużo rzeczach mogą sobie mówić. Spotkania średniej generacji. Myślę, że tutaj jest wielki niedosyt. Że tu jest ta dziura, która powinna być zapełniona. Jestem wdzięczny Ladziowi z Pawłą za to, że zrobili już tę inicjatywę, że mogły być dwa spotkania właśnie tej średniej generacji. Spotkania seniorów. Przygotowujemy takie spotkania. Wierzę, że nie będzie tylko jedno, ale że zachęci tych naszych seniorów, aby i oni budowali taką społeczność, dlatego że i oni mają ważny temat, który my jeszcze chcemy tak troszkę odkładać na później, ale nasi seniorzy mają wspólny, ważny temat. Jak dobre jest, kiedy mają też i wspólne modlitwy za właśnie ten temat. Więc oby Pan dał łaski, żeby mogła i ta grupa tutaj funkcjonować. Istnieje w naszej republice takie spotkania, taka inicjatywa dla chłopów, dla mężów. Jest to nazwane wielkimi literami SAM, SAM, spotkania aktywnych mężów. Takim protikładem jest SPAM. Wy, którzy znacie coś na temat komputerów, tak wiecie, że spamy to jest to najgorsze, co może was spotkać w tej dziedzinie IT. To jest spotkania pasywnych mężów. To jest o niczym. Zniechęca to, ale spotkania aktywnych mężów. Spotkania, w których ci mężowie mogą sobie powiedzieć coś o życiu. Mogą się dzielić doświadczeniami, mogą się pobudzać w tym, aby nie być pasywny. Jakie niebezpieczeństwo dzisiaj grozi właśnie mężom, aby być pasywny. I w końcu wziąłem listę naszych członków i tak pozwoliłem sobie policzyć, ile ludzi w naszym zborze nie jest w niczym zaangażowanych. Co myślicie, ile takich ludzi może być? Co to jest szwarnie w matematyce? Nie liczyłem to na procenta, liczyłem to na osoby. Mamy około 140 członków. Proszę mnie nie łapać za tę konkretną liczbę, dlatego że to jest tak troszkę relatywna sprawa, ale doliczyłem się, że takich 80 ludzi mogłoby się zaangażować w czymś w naszym zborze, z tych 140. 60 ludzi na pewno jest zaangażowanych. To jest dosyć, ale 80 jeszcze by mogło gdzieś dołączyć do jakiejś grupy, aby nie być sam. Z tych 80, oczywiście 40 to są nasi mili seniorzy. I oni już wiele rzeczy nie są w stanie robić ze względu na swój wiek. Ale ta 40 to jest jeszcze wielka liczba. I chcę się modlić, aby ta liczba mogła się obniżyć. Nie wiem, czy to jest przypadek, albo to jest Boże prowadzenie, ale ostatni żywot Wiry jest we znamieniu domacji skupinki. Procz a jak na to? Zachęcam. Najlepsza chrześcijańska gazetka w Czeskiej Republice. Jeżeli nie macie jej, proszę zamówić sobie do przyszłego roku. Zacytuję takie krótkie spojrzenie na grupy domowe Ricka Warrena, jednego z wielu pastorów tego kilkutysięcznego zboru we Willow Creek we Stanach. Człowieka, który napisał książkę bardzo popularną, przetłumaczoną do czeskiego i polskiego, Procz sem wobec tady. Książka, którą właśnie używała się do tego, aby przez 40 dni na grupach domowych przechodzić ten temat tej książki i przyniosła wielkie błogosławieństwo wielu zborom, nawet w Czeskiej Republice. Człowiek, który musiał pogodzić się z prawdą, że jego syn popełnił samobójstwo, mając 20 coś lat. I on właśnie mówi to. Nawzajem se potrzebujemy najwic w dobach głębokich kryzji, zarmutku a pochybności, gdyż nas okolności drti tak, że nasze własni wira kolisa. Potrzebujemy swe wierzyci przyjatele najwice. Potrzebujemy małą skupinu przyjatel, którzy budą wierzyć Bohu za nas a pomogą nam przeklenąć kryzji, iż procházíme. W takowe małe skupinie je tělo Kristovo skutecznie a hmatatelne i tehdy, gdyż se zdá, że Bóg je daleko. Dziękujcie Bogu wszyscy, którzy należycie do jakiejś takiej grupy. Ja wiem, że zawsze jest najtrudniej ten wagon wprowadzić w ruch. Potem już to idzie, ale coś nastartować. Chcę się modlić i chciałbym zachęcić was wszystkich, aby modliliśmy się o to, aby żadny człowiek nie pozostał sam. Dlatego, że w trudnych chwilach życia Bóg wydaje nam się zbyt daleko. Ale kiedy mam kogoś, mogę przez to łatwiej przejść. Amen.